Reforma kapitalizmu, trzy pożary i pięć filarów Henderson. Artykuł analizuje diagnozę Rebeki Henderson, która wskazuje na trzy współczesne napięcia kapitalizmu: degradację środowiska, nierówności i upadek zaufania do instytucji. Henderson proponuje kompleksowe podejście oparte na pięciu filarach: wartości wspólnej, organizacjach opartych na celu, przebudowie finansów, współpracy i odbudowie instytucji. Teza artykułu głosi, że te filary są wzajemnie powiązane i stanowią warunek przetrwania kapitalizmu. Diagnoza, którą stawia Rebeka Henderson, nie jest problemem, który da się rozbroić jednym żartem czy jedną regulacją. Jest bowiem trójczłonowa, a więc strukturalna. Współczesny kapitalizm, zwłaszcza w odmianie zdominowanej przez dogmat maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, uruchomił trzy egzystencjalne napięcia o charakterze kumulatywnym. Oznacza to, że nie można ich już dłużej rozdzielać do osobnych szuflad w zarządzie, w ministerstwie i w sumieniu obywatela. Pierwszym jest degradacja środowiska, drugim narastająca przepaść nierówności, trzecim zaś upadek instytucji i zaufania. Ten trójkąt nie jest publicystycznym ornamentem, tylko twardą geometrią ryzyka systemowego, gdyż każdy wierzchołek wzmacnia pozostałe dwa. Wypadkową jest erozja fundamentów ładu gospodarczego, rozumianego jako względnie stabilny splot praw własności, reguł konkurencji, zdolności państwa do egzekwowania norm oraz społecznej gotowości do uznawania ich za wiążące. W tej perspektywie degradacja środowiska nie jest problemem moralnym, lecz błędem w obliczeniach o skali cywilizacyjnej. Jest to fundamentalny błąd wyceny, w ramach którego koszty zewnętrzne, czyli szkody nieodpłatnie przerzucane na otoczenie, zostają wbudowane w ceny jako niewidzialna dotacja dla destrukcji. W efekcie to, co księgowość korporacyjna z dumą nazywa zyskiem, jest często jedynie rentą pobieraną za bezpłatne użytkowanie atmosfery, wody czy stabilności klimatu. Oczekiwanie, że w tak skonstruowanym systemie jakakolwiek firma zrezygnuje z tej przewagi, jest fundamentalnym nieporozumieniem. To mylenie etyki z bezlitosną mechaniką bodźców. Teza Henderson jest więc chłodna i właśnie dlatego tak obciążająca. Bez powszechnych reguł, a więc bez państwa zdolnego narzucić i wyegzekwować standardy, nawet najbardziej etyczna firma przegra z konkurentem, który ma mniej skrupułów i lepszego księgowego. W tej optyce nierówności ekonomiczne przestają być wyłącznie kwestią sprawiedliwości, choć nią oczywiście pozostają. Stają się przede wszystkim problemem funkcjonalnym, wręcz systemową usterką. Skrajna koncentracja korzyści dławi bowiem popyt, generuje polityczną furię, a tę z kolei przetwarza na paliwo dla ruchów antyinstytucjonalnych. Gospodarka, w której statystyczny dobrobyt rośnie, podczas gdy wiara w awans społeczny maleje, staje się wylęgarnią cynizmu. A cynizm jest chemicznym rozpuszczalnikiem dla społecznej zgody na wspólne reguły gry. I o ile kapitalizm żywi się zaufaniem do kontraktu prawa i pieniądza, o tyle nie może sobie pozwolić na traktowanie jego erozji jako kosztu ubocznego, który da się kreatywnie ukryć w przypisach dorocznego raportu. Pojęcie wartości wspólnej, czyli shared value, należy odrzeć z sentymentalizmu i potraktować jako tezę techniczną. Głosi ona, że przedsiębiorstwo może budować trwałą rentowność, rozwiązując problemy społeczne i środowiskowe. Warunek jest jeden, musi potraktować je jako pole do innowacji, a nie koszt zewnętrzny, który da się bezkarnie wypchnąć poza własny bilans. Henderson odrzuca tu prosty dogmat o konflikcie między zyskiem a dobrem publicznym. Nie twierdzi, że ten konflikt nie istnieje. Twierdzi natomiast, że w wielu przypadkach jest on artefaktem, wytworem instytucji, które źle skalibrowały ryzyko i pozwoliły prywatnym zyskom pasożytować na kosztach społecznych. Gdy jednak instytucje ewoluują, a wraz z nimi ceny energii, standardy ujawniania informacji, oczekiwania klientów i koszt kapitału, dotychczasowa geometria ryzyka ulega załamaniu. Wtedy problem społeczny staje się problemem bilansowym. A przedsiębiorstwo, które wcześniej nauczyło się myśleć w kategoriach wartości wspólnej, okazuje się po prostu lepiej przystosowane do przetrwania. Drugi filar, organizacje oparte na celu, jest w projekcie Henderson odpowiedzią na problemy, których nie da się zamknąć w finansowej rubryce. Sam cel, czyli purpose, wymaga jednak precyzyjnej definicji, bowiem słowo to bywa zdradliwe. Nie chodzi tu o zgrabną kampanię wizerunkową, lecz o nadrzędne kryterium sensu, które przenika strategię, projektowanie pracy, kulturę odpowiedzialności i samą logikę podejmowania decyzji. Henderson wiąże ten filar z tak zwaną wysoką drogą zarządzania, praktyką traktowania ludzi, nie jako kosztu do redukcji, lecz jako potencjału do rozwijania. To zasób, który kwitnie dzięki uznaniu, a marnieje w upokorzeniu. Jeśli ktoś spodziewa się w tym miejscu psychologicznego kazania, otrzymuje twardy argument z rachunku produktywności i odporności organizacyjnej. Ludzie, którym pozwala się myśleć, stają się bowiem dla organizacji czujnikami błędu. Ci, którym się tego zabrania, stanowią wyłącznie jego koszt. Skoro przyjęliśmy, że wartość wspólna oraz organizacja oparta na celu stanowią próbę przeprojektowania przedsiębiorstwa od wewnątrz, pora na ruch bardziej bezlitosny intelektualnie. Należy bowiem zapytać nie o to, co firma deklaruje, ani nawet o to, co wytwarza, lecz o to, jakie reguły przetrwania rządzą ekosystemem, w którym operuje. Rebecca Henderson trafia tu w punkt, który jest zarazem banalny i wybuchowy. Dopóki system finansowy premiuje krótkowzroczność, dopóty większość szlachetnych celów będzie miała status kosztownego hobby. W tym sensie filar trzeci, przebudowa finansów, nie jest luksusowym dodatkiem do dwóch pierwszych, lecz ich twardym warunkiem możliwości. Przebudowa finansów w ujęciu Henderson opiera się na intuicji, że nowoczesny kapitalizm cierpi na chorobę poznawczą. Ekonomia nazywa ją niepełną informacją, a prawo asymetrią informacyjną, czyli systemową krótkowzrocznością, która zniekształca percepcję ryzyka. Jeżeli inwestor widzi wyłącznie kwartalny zysk, to siłą rzeczy zachowuje się tak, jakby istniał wyłącznie świat krótkoterminowy. Jeżeli nie dostrzega ryzyka klimatycznego, społecznego i instytucjonalnego, to znaczy, że nie potrafi ich uwzględnić w cenie kapitału. A jeśli nie potrafi, to cena kapitału staje się perwersyjnym mechanizmem, który karze odpowiedzialność i nagradza pasożytnictwo na kosztach zewnętrznych. Wtedy degradacja środowiska i narastające nierówności nie są już wypadkiem przy pracy, lecz logicznym produktem ubocznym racjonalności inwestycyjnej, uwięzionej w klaustrofobicznie wąskiej definicji świata. Trzeba jednak powiedzieć to, co dla zwolenników ESG jest prawdą niewygodną, a dla krytyków bywa triumfem zbyt łatwym. Dzisiejsze ESG to pole epistemologicznego chaosu, na którym różne ratingi potrafią dramatycznie sobie zaprzeczać. Nauka zdiagnozowała ten problem bez litości. Badacze Berg, Kolbel i Rigobon pokazali, że rozbieżność ocen w dużej mierze wynika z fundamentalnych różnic w tym, co w ogóle jest mierzone, jak jest mierzone oraz jakie wagi przypisuje się poszczególnym komponentom. Oznacza to, że inwestor, który kupuje twardą liczbę, często nabywa arbitralność ubraną w kostium obiektywizmu. W tej krytyce czai się jednak intelektualna pułapka. Bywa ona używana jako argument, by nie mierzyć niczego. A to jest właśnie wybór najgorszy, bo wtedy arbitralność wraca tylnymi drzwiami, tyle że bez audytu, bez debaty i bez śladu na papierze. Zła statystyka nie jest argumentem przeciwko statystyce jako takiej. Jest najpotężniejszym argumentem za rygorem metodologicznym, za precyzją definicji i za uczciwym ujawnianiem błędów. Henderson w praktyce stoi właśnie po tej stronie. Dlaczego współpraca jest koniecznością, a nie luksusem? Ponieważ większość kluczowych problemów, od klimatu po stabilność społeczną, działa według logiki dobra publicznego lub wspólnego pastwiska. Każdy ma motywację, by z niego korzystać, lecz nikt nie ma indywidualnego bodźca, by za nie płacić. W tej grze pojedyncza firma, nawet świadoma zagrożenia, wpada w pułapkę prywatnej racjonalności. Jeśli samotnie zainwestuje w drogie, odpowiedzialne standardy, podczas gdy konkurenci tego nie zrobią, rynek bezlitośnie ukaże ją spadkiem marży. Jeśli jednak zaniecha inwestycji, a reszta zrobi to samo, system wystawi rachunek wszystkim, degradując zasób, z którego wszyscy czerpią życie. Henderson opisała ten dylemat intuicyjnie, ale to współczesna nauka instytucjonalna, z noblistką Elinor Ostrom na czele, udowodniła, że jedynym wyjściem z tej matni są twarde reguły, stały monitoring i nieuchronne sankcje. W piątym filarze swojej konstrukcji Rebecca Henderson dociera do zwornika. Odbudowa instytucji i naprawa rządów nie jest tu politycznym epilogiem, lecz warunkiem granicznym całej architektury. Jeśli państwo traci zdolność egzekwowania reguł, a społeczeństwo wiarę w ich sens, wówczas cała misterna konstrukcja wartości wspólnej staje się zaledwie opcją. Henderson stwierdza mianowicie, że rynek potrzebuje nadzoru dorosłych. Nie chodzi o wychowywanie przedsiębiorców, lecz o minimalny aparat instytucjonalny, bez którego rynek z mechanizmu koordynacji zmienia się w mechanizm selekcji brutalnej. Nadzór dorosłych jest gwarancją, że reguły gry są wspólne i nie podlegają prywatnemu wykupowi. W sercu tej debaty pojawia się postać uniwersalnego właściciela. To inwestor z portfelem tak rozległym, że ucieczka przed ryzykiem systemowym staje się dla niego niemożliwa. Ucieleśnieniem tej figury jest wielki fundusz emerytalny, zmuszony do myślenia w horyzoncie pokoleń. Japoński fundusz GPIF stał się ikoną tej idei. Gdy akcjonariusz staje się właścicielem całego rynku, dobro wspólne przestaje być kosztem zewnętrznym, a staje się kluczowym komponentem jego własnego interesu. Wtedy ESG zrzuca szaty moralności, by stać się twardą analityką ryzyka portfela. Europa wytyczyła własny kurs poprzez dyrektywę CSRD i standardy ESRS. Jej ambicją jest wdrożenie zasady podwójnej istotności, wymogu analizy nie tylko wpływu otoczenia na firmę, ale i firmy na otoczenie. Pierwsze raporty mają zostać opublikowane w roku 2025. Jednak Bruksela zaczęła rozważać redukcję obciążeń w imię konkurencyjności. Globalny kapitał odczytuje ten ruch jednoznacznie. Era ekspansji obowiązków ESG może przechodzić w fazę selektywnego rygoru. Henderson dowodzi, że neutralność biznesu jest niemożliwością. Każda decyzja biznesowa jest aktem politycznym. Na nowo ustala bowiem geometrię podziału zasobów i władzy. Alternatywą dla silnego państwa nie jest triumf wolnego rynku, lecz jego mroczne odbicie, triumf kapitalizmu ekstrakcyjnego. To system, w którym elity przechwytują państwo, by wykorzystać je do transferu zasobów na własną rzecz. Rynek zostaje skolonizowany, a innowacja wyparta przez rentę i lobbying. Projekt Rebeki Henderson to próba przeprojektowania fundamentów gospodarki rynkowej. Kapitalizm w jej ujęciu działa poprawnie tylko wtedy, gdy jego elementy poznawcze, instytucjonalne i etyczne trwają w stanie napiętej równowagi. Czy zatem w obliczu rosnącej polaryzacji przyszłość zrównoważonego rozwoju skrywa się w cichej rewolucji słownictwa? Czy troska o planetę stanie się po prostu racjonalnym zarządzaniem ryzykiem? Najprawdopodobniej realne zagrożenia zostaną wchłonięte przez technokratyczny, sterylny język bezpieczeństwa operacyjnego i kosztu kapitału. Świat będzie po cichu robił dokładnie to, o co tak głośno się dzisiaj kłóci. I w tym pragmatyzmie może tkwić jedyna szansa na realną zmianę.